Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W studiu Radio Ortodoksja gościmy ojca doktora Andrzeja Kuźmę, patrologa, wykładowcę Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. Witamy serdecznie, ojcze, sława Jezusu Chrystu.
Witam, sława na wieki.
Ojcze, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia, za to, że zgodziliście się z nami dzisiaj porozmawiać. A tematem, który chcielibyśmy poruszyć, będzie postać świętego Jana Damasceńskiego, którego pamięć Cerkiew Prawosławna czci 17 grudnia. I stąd pierwsze pytanie, a właściwie prośba o przybliżenie sylwetki tego wielkiego świętego.
Tak, święty Jan Damasceński, trzeba powiedzieć może na początku, że jest takim ostatnim z wielkich ojców cerkwi związanych z soborami powszechnymi, a mianowicie w tym wypadku chodzi o siódmy sobór powszechny, chociaż on zmarł daleko do soboru powszechnego, siódmego, natomiast jego wpływ na ten sobór jest znaczący. A więc jest ojcem, można powiedzieć, późnym, jeśli chodzi o pisarzy greckich, którzy wpłynęli na kształtowanie się dogmatyki. Urodził się około 675 roku, zmarł w połowie wieku VIII. Przybliżona data jego śmierci podaje się rok 749. Żył też, trzeba powiedzieć, na terytorium okupowanym. Dlatego, że w okresie, pochodził z Damaszku, jak jest w nazwie jego, jest mowa o Janie Damasceńskim, pochodził z Damaszku, z Syrii, ale już wówczas Syria była zajęta przez muzułmanów. Od VI wieku fala islamu przetoczyła się przez cały Bliski Wschód, niemalże doszła do Hiszpanii i właściwie od tamtego czasu z niewielkimi przerwami do dzisiaj, prawda, religia muzułmańska jest dominującą na Bliskim Wschodzie i już w okresie, kiedy żył święty Jan Damasceński, właśnie okupacja muzułmańska trwała i on już się w tym środowisku urodził. Jego ojciec, jego dziadek zajmowali ważne stanowiska na dworze kalifa, byli odpowiedzialni za gminę chrześcijańską. Prawdopodobnie jego ojciec związany był z finansami. Nie jest jasne, w jaki sposób był związany z finansami. Chodziło to o zbieranie podatków od chrześcijan, czy jeszcze inaczej. W każdym bądź razie była to rodzina wykształcona, była to rodzina szlachetnie urodzona, posługująca się greckim językiem. Żyli w pewien sposób, można powiedzieć, jak w getcie, ale prawa Koranu chrześcijan nie dotyczyły. Być może chrześcijanie płacili większe podatki. Natomiast można przypuszczać, że w sposób dosyć swobodny mogli wyznawać swoją religię. I właściwie to, że Jan żył na terytorium zajętym przez muzułmanów, właściwie pozwoliło mu na jego twórczość, szczególnie jeśli chodzi o obronę ikon, dlatego że cesarstwo bizantyjskie, czy cesarstwo rzymskie właściwie trzeba byłoby powiedzieć, i cesarz, w tym wypadku cesarz Leon III Izauryjski, potem cesarz Konstanty, ich ikonoklastyczne poglądy właściwie tak daleko nie sięgały, aby sankcjonować Jana Damasceńskiego. Wreszcie troszkę ja zacząłem może od nie z tej wojny, z właściwej strony, do tego jeszcze dojdziemy, a może kilka słów jeszcze o jego życiu. Więc wiemy, że jego rodzina pełniła znaczącą funkcję na dworze kalifa. Prawdopodobnie w swojej młodości Jan również zajmował się tym, co jego przodkowie, sprawami finansowymi związanymi z chrześcijanami, którzy płacili swoje podatki dla kalifatu. Około roku 700 święty Jan wstąpił do monasteru, który obecnie znajduje się na terytorium Palestyny, świętego Sawy Oświęconego. Już wówczas mamy wiek VIII, prawda? Tenże monaster funkcjonuje od wieku IV i do dzisiaj funkcjonuje. Różnie jego życie przebiega w tego monasteru. Niemniej jednak zachęcam tych, którzy podróżują, a sporo ludzi podróżuje, podejrzewam, że ci, którzy nas słuchają, również odwiedzali Ziemię Świętą i koniecznie pewnie odwiedzali monaster świętego Sawy Oświęconego, położony na pustyni judzkiej. I jeśli pojadą tam ci, którzy nas słuchają, prawda, to zachęcam, tak, aby zwrócili uwagę jeszcze, gdyby bardziej intensywnie, na ten monaster i na grotę świętego Jana Damascyńskiego, który tam mieszkał. Ta grota jest jednym z takich punktów pielgrzymkowych, gdzie można ją odwiedzić. Tylko trzeba powiedzieć, że do tego monasteru, podobnie jak na Świętą Górę Athos, nie wchodzą kobiety. Kobiety mogą być niedaleko monasteru, natomiast do monasteru wchodzą mężczyźni, taka reguła atoska. A więc tam znajduje się grota świętego Jana Damascyńskiego, tam znajduje się miejsce, gdzie powstała większa część jego twórczości. I właściwie jego dalsze życie, czyli po roku 700, związane jest z monasterem świętego Sawy. Mniej więcej około roku 734 został podniesiony do godności kapłańskiej, czyli został uświęcony na duchownego, na prezbitra, będąc mnichem. I tyle możemy powiedzieć o jego życiu. Reszta życia przebiegała w tymże monasterze. Trzeba też dodać, że my mało wiemy o jego życiu. Właściwie dowiadujemy się z jego twórczości, natomiast twórczość jego nie zawiera elementów biograficznych. Jego twórczość zawiera przede wszystkim zagadnienia teologiczne, zagadnienia dogmatyczne i przede wszystkim liturgiczne, może tak powiemy. Jan swoją działalność jak gdyby upublicznił około roku 723. Nie jest to przypadek. Chodzi mianowicie o to, że na terytorium Cesarstwa Rzymskiego, w Bizancjum i w jego okolicach, z inicjatywy cesarza Leona III Izauryjczyka, za namową, jak to my czytamy w historii ikonoklazmu niektórych biskupów, prawda, cesarz Leon może nie wprowadził ikonoklazmu, ale jest tym, który dał początek zakazu malowania ikon. Właściwie trzeba byłoby powiedzieć pisania ikon. Będziemy tutaj używać słowa i malowania, i pisania ikon. I on też nakazał zdjęcie ikony Chrystusa, Zbawiciela, z jednej z ważniejszych bram prowadzących do Konstantynopola. W swoich wyrażeniach, powiedzmy, teologicznych, też on zaczynał teologować, można powiedzieć, właściwie jego syn kontynuował jego dzieło i to jak gdyby w kontekście teologicznym jego syn Konstanty V, Kopronimo, stał się bardziej takim agresywnym, jeśli chodzi o ikonoklazm. U Leona III ten agresywizm jeszcze nie jest taki mocno widoczny. Związany on jest raczej z odrzuceniem takim teologicznym potrzeby posiadania ikon. I właściwie ten cesarski edykt, który nie tyle zabraniał używania ikon, ale wyrażał się negatywnie o potrzebie posiadania ikon ze względu na to, że nawiązuje on do pogaństwa. Tak twierdził cesarz Konstanty III. I to właśnie sprowokowało daleko żyjącego w pustyni judzkiej Jana Damascyńskiego do napisania właściwie trzech traktatów. W okresie pierwszym ikonoklazmu, to jest mniej więcej około roku 723, powstał pierwszy traktat, który nazywa się Słowo przeciwko tym, którzy odrzucają święte obrazy. W sumie było tych słów trzy. i właściwie my znamy jego tekst Jana Damascyńskiego właśnie jako trzy mowa albo słowa przeciwko tym, którzy odrzucają święte obrazy. One powstawały w latach 723-730. W swojej treści są dosyć podobne, ale konsekwentnie realizują jego program Jana, to znaczy pierwszy tekst, pierwsze słowo przeciwko tym, którzy odrzucają święte obrazy, jest skierowany do ludu Konstantynopola i do patriarchy Germana, który był patriarchą Konstantynopola i który też sprzeciwiał się edyktowi cesarskiemu. I poniósł konsekwencje patriarcha German, właściwie nie takie może mocne, został pozbawiony urzędu na własną prośbę, odszedł, odsunął się, można tak powiedzieć, dlatego że w późniejszym okresie my mamy, kiedy rzeczywiście jest prześladowanie związane z ikonoklazmem krwawe. Natomiast w tym okresie cesarza Leona III ono nie jest jeszcze krwawe. Ono jest bardziej takie intelektualne, przekonywujące, albo dążące ku przekonaniu o tym, że ikony są niepotrzebne w naszych cerkwiach. I właśnie pierwszy tekst jest skierowany przeciwko edyktowi cesarza Leona III, skierowany do ludu Konstantynopola, do patriarchy Germanosa, wskazujący na to, że to nieprawda, że ikony nie są potrzebne. I on uzasadnia w swoich wyrażeniach, prawda, dlaczego ikony mogą mieć miejsce, dlaczego ikony mają miejsce w życiu cerkwi. Druga mowa, gdyby kontynuuje to zagadnienie, trzeci tekst powtarza, trzecie słowo powtarza te zagadnienia odnośnie ikon, formułuje w kontekście dogmatycznym, wskazując na to, że rzeczywiście w Starym Testamencie nie było ikony ikony Boga, czy obrazu Boga, dlatego że Boga nikt nigdy nie widział i dlatego też nie można było jego przedstawiać i pierwsze przykazania z 10, prawda, wskazują na to, aby nie tworzyć idołów, natomiast absolutnie nie odnoszą się one do ikony, odnoszą się one do zagadnienia bałwochwalstwa, w które wpadł naród izraelski. I Jan Damasceński w swoich mowach, prawda, będzie wskazywał na to, że wiele rzeczy w Starym Testamencie jest nieznanych. Na przykład słowo Trójca, które było tak mocno upowszechnione już w chrześcijaństwie, a nie jest terminem biblijnym. Nie ma go ani w Biblii Starego Testamentu, ani w Piśmie Nowego Testamentu. Tak samo będzie się odnosił do takich wyrażeń dogmatycznych, które powstały już w późniejszym okresie. Chodzi o hipostazę, o istotę, słuszność. Prawda, będzie mówił o tym, że my też używamy tych wyrazów, pomimo tego, że one w piśmie nie są zawarte. A więc to są te słowa, które stają w obronie świętych obrazów, były napisane w związku z okolicznościami zaistniałymi. To jest reakcją cesarzy izauryjskich, najpierw Leona III, później Konstantyna V, odrzucających kult ikon. Kiedy nastał Konstanty V, święty Jan już nie żył, niemniej jednak jego przekonania, jego słowa, które stawały w obronie ikon, były znane i jest Jan cytowany na tak zwanym soborze ikonoklastycznym, który miał miejsce w 754 roku w Hierea albo w Hieria. I tam Jan jest uważany za heretyka, to znaczy uważany jest za tego, który krzewi kult oddawania ikonom. Właściwie VII Sobór Powszechny absolutnie inaczej się wyraził o Janie. VII Sobór Powszechny o Janie wyrażał się jako człowieku, który godny jest szacunku i którego nauka jest godna uwagi. Trzeba powiedzieć, że VII Sobór Powszechny jeszcze nie cytuje Jana jako autorytet, dlatego że jeszcze minęło około 40 lat, kiedy on zmarł, jeszcze świętym ojcem nie jest. Natomiast jego nauka i jego nauczanie o ikonach są znane dla VII Soboru. I VII Sobór głosi, śpiewa Wieczna Pamięć dla dla Jana Damascyńskiego. Natomiast nie jest on cytowany pośród ojców, na przykład świętego Bazylego, świętego Grzegorza, czy innych autorytetów. Dzisiaj my jakby postrzegamy razem Jana, Bazylego, Grzegorzów, natomiast mniej więcej pod koniec VIII wieku jeszcze Jan nie był zaliczany do ojców cerkwi. Wkrótce to zaliczenie nastąpi, natomiast jego postać jeszcze była zbyt świeża, jeśli chodzi o ojców VII Soboru Powszechnego.
To bardzo bogata biografia. Ojcze, wiele powiedzieliście o ikonoklazmie. Ja nie wiem, czy można też tak powiedzieć o ikonoklazmie. Doprecyzowując, ikonoklazm to inaczej obrazobóstwo. Tak możemy się wyrazić, czy to
tak,
będzie
absolutnie
nadinterpretacja? Nie. Obrazobóstwo. Pomimo tego, że powiedzieliście, iż w tamtym czasie, w tamtym okresie nie przedstawiano Boga na ikonie z tego względu, że nie można go było zobaczyć, tak jak podaje to Pismo Święte. Ale również w tamtym okresie zrodziło się wiele takich praktyk czysto pogańskich. Bardzo wiele mówiło się, czy też można było usłyszeć albo przeczytać w różnych źródłach, że również z ikon zdrapywano farbę i dodawano do Eucharystii, do świętych sakramentów.
Kiedy mówimy o przyczynach ikonoklazmu, tak, czy my nazwijmy to obrazobóstwa, czy ikonoklazmu, może wyjaśnimy także, czym jest ikonoklazm. Ikonoklazm jest to pewien ruch, który zrodził się w cerkwi samoczynnie, można powiedzieć, na podstawie właśnie z jednej strony praktyk, które były sprzeczne z normą chrześcijańską, a z drugiej strony były związane z pewnego rodzaju refleksją teologiczną, związaną z tym, czy można przedstawiać Boga. Boga, który jest nieograniczony, Boga, który jest
niepoznawalny,
mhm, i tak dalej. I więc czy można poznawać, przedstawiać w ten sposób Boga. Właściwie ja bym tą interpretację porównał z taką sam, z podobnymi pytaniami, które zrodziły się w okresie reformacji. Analizując to zagadnienie, zauważyłem, że argumentacja jest bardzo podobna. Właściwie, czy można na ikonach przedstawiać właśnie nieopisanego Boga? Więc z jednej strony ikonoklazm rodził się jako pewnego rodzaju refleksja teologiczna związana z tym, czy oddając cześć ikonom, my nie kłaniamy się przypadkiem desce, czy my nie oddajemy cześć materii, to jest farbie, złotu, które zostało użyte na tej ikonie. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest też przyczyną ikonoklazmu, to jest właśnie niewłaściwe, nawet można powiedzieć absolutnie błędne zastosowanie ikon. To jest używanie ikon do praktyk, które absolutnie nie są zamiarem ikonografa. A więc my możemy dzisiaj rzeczywiście przeczytać w opracowaniach, że w starożytności, w okresie jeszcze przed ikonoklazmem, właściwie, które stało się też przyczyną ikonoklazmu, właśnie chrześcijanie w niewłaściwy sposób używali ikon. Używali ikony świętego jako świadka na chrzcie na przykład. Używali ikony świętego jako świadka w sądzie, prawda? Składano przysięgę i tutaj przedstawiano ikonę, wskazując, że to jest, on o tym może świadczyć. Możemy przeczytać takie niewłaściwe stosowanie ikon, kiedy kładziono Eucharystię na ikonę, na rękę Chrystusa, aby z jego ręki przyjąć Eucharystię.
Ja przepraszam, że wejdę w słowo. Skąd takie praktyki powstały w tamtym okresie?
Z niewłaściwej interpretacji pobożności. Tak można powiedzieć. My niewiele wiemy na ten temat, natomiast tak można zbyt wielkiego przywiązania roli do ikon, znaczy niewłaściwego przywiązania roli do ikon.
I ta niewłaściwa praktyka, ona również przyczyniła się do edyktu cesarskiego? Czy to było zupełnie oderwane od decyzji cesarza?
Jeśli chodzi o decyzję cesarza, Raczej edykt taki przeciwko ikonom został wydany przez cesarza Konstantyna V Kopronimosa i w swoim edykcie on nic nie mówi o tych praktykach. Cesarz Konstanty V używa argumentacji gdyby teologicznej, wskazującej na niepotrzebę używania ikon i właściwie rozwija kontekst współistotności obrazu i prototypu. Jest już w samym założeniu wychodzi tutaj, prawda, kontekst współzależności obrazu, czyli ikony i prototypu. A więc jeśli przedstawiamy na ikonie Chrystusa, prawda, to nie jest prototyp. To jest obraz, to jest ikona. A więc w samym założeniu jest stwierdzone, że to już nie może być tej samej substancji. Cesarz właściwie szukał i opierał się na swoich przekonaniach na tym, że chrześcijanie czczą ikony jak pewnego rodzaju bałwany, to jest jak oddają cześć dla materii, a więc możemy przypuszczać, że pośrednio właśnie odnosił się do takich praktyk, które miały miejsce. Być może tych praktyk było niedużo, ale na przykład już w kanonach VII Soboru Powszechnego, kanon VII Soboru zabronił zbędnego dekorowania szat liturgicznych ikonami. A więc gdyby czytając ten kanon już z drugiej strony, możemy przypuszczać, że również takie zbytnie dekorowanie szat liturgicznych czyniło ich, że one były bardzo drogie. I gdyby kanon zabrania używania takich drogich szat, gdzie zbędnego dekorowania szat liturgicznych. A więc przez takie punkty, może nie bezpośrednie, pośrednie, my możemy postrzegać, w jaki sposób rodził się ikonoklazm, a więc niewłaściwe użycie ikon. A z drugiej strony, to co my wiemy, to właśnie też rodził się jako pewnego rodzaju refleksja teologiczna. Dosyć często, uważam, że to jest błędne, sugeruje się, że cesarzowie byli pod wpływem islamu. Islam bardzo wyraźnie zabraniał używania wszelkich wizerunków związanych ze świętymi, prawda, z Bogiem. I w niektórych, prawda, takich pismach poważnych czy mniej poważnych mówi się o wpływie islamu. Z pewnością jakieś namiastka tego jest, natomiast nigdzie w dekretach VII Soboru, może nie dekretach, a w dziejach VII Soboru i aktach VII Soboru my nie znajdujemy bardzo wyraźnych śladów, które wskazywałyby na to, że właśnie to islam bardzo mocno wpłynął na cesarzy. Niemniej jednak pewną rolę odegrał, kiedy, prawda, chrześcijanie stwierdzili, że właściwie nie potrzeba oddawać czci ikonom, dlatego że trzeba szukać obrazu właściwego, co jest prawdziwym obrazem, współistotnym dla Boga. I cesarz Konstanty V ten obraz współistotny znalazł w Eucharystii. Czy Eucharystia nie jest obrazem. I Eucharystia jest ciałem Chrystusa, prawda? Więc jego tok teologiczny był, można powiedzieć, błędny. Natomiast jeśli chodzi o sam ikonoklazm, on się rodził z pewnego nadużycia ikony jako takiej, a z drugiej strony rodził się w kontekście właśnie refleksji takiej chrześcijańskiej, która odrzucała pewne formy teologiczne tworzenia ikon. I właściwie do VII Soboru Powszechnego my spotykamy u ojców cerkwi różne poglądy na ten temat. Jedni mówili o ikonie i o tym, że jest ona pożyteczna i dobra, ale wielu też krytykowało tworzenie obrazów, to jest tworzenie ikon, czyli ta pozycja odnośnie ikony nie była jednoznaczna. Ale kanon 82, zdaje się, VI Soboru Powszechnego bardzo wyraźnie mówi, że teraz już nie będziemy tworzyć obrazu baranka, ale będziemy tworzyć obraz Chrystusa. To jest będziemy przedstawiać na ikonie Chrystusa. Można przypuszczać, że pod koniec wieku VII, kiedy miał miejsce VI Sobor Powszechny, już ten problem był żywy i Sobór nakazał tworzenie ikony Chrystusa zamiast baranka, to jest obrazu Syna Bożego. I właściwie ta refleksja nie zakończyła się, ona trwała i w pewien sposób rozwijała się, aż trafiła na cesarzy ze środowiska cesarzy ikonoklastów, izauryjskich, właśnie Leona III i Konstantyna V.
Ojcze, jeszcze tak odbiegając może od tematu osoby świętego Jana Damascyńskiego, chciałbym zapytać, my dzisiaj nie wyobrażamy sobie cerkwi bez ikon. W domach prawosławnych chrześcijan też widnieją wszędzie ikony. Natomiast rzecz ma się zgoła odmiennie, jeśli chodzi o tradycję zachodnią. Tam mówimy nie o ikonach, a o obrazach świętych i jeśli nawet spojrzymy na wystrój świątyń, mam na myśli świątynię obrządku wschodniego i obrządku zachodniego, tak? W obrządku wschodnim mamy ikonostasy, mamy freski, właśnie mamy ikony, natomiast w obrządku zachodnim brakuje nam czasami, mówię o nas prawosławnych, kiedy wchodzimy do świątyni zachodniej, brakuje nam właśnie tego obrazu, który by do nas przemawiał, ikony. Skąd ta różnica w wystroju świątyń, w samej nomenklaturze? Tak jak wspomniałem, my mówimy o ikonach, na zachodzie raczej się mówi o świętych obrazach.
Jeśli mówimy o ikonach w kościele zachodnim, to czy musimy sprecyzować, że mówimy, jeśli mówimy o kościele zachodnim, to rozumiemy i kościół rzymskokatolicki, ale też i rozumiemy kościoły protestanckie. W kościoły rzymskokatolickie, czy kościół rzymskokatolicki nigdy nie odrzucał obrazu jako takiego, jako chodzi nam o ideę, przedstawianie świętych, Chrystusa, czy nawet Boga Ojca, prawda, tak nazwijmy to, niekanonicznego obrazu. Więc właściwie w okresie VII Soboru Powszechnego Kościół Zachodni, Rzymski, tak, stał w obronie obrazów, to trzeba powiedzieć. I nigdy nie była jak gdyby upowszechniony ikonoklasm. Nigdy ikonoklasm na Kościele Zachodnim nie miał miejsca. I właściwie najcenniejsze mozaiki bizantyjskie, jeśli ocalały jakieś, to ocalały w tych kościołach, które były na zachodzie Europy, ale które należały do greckiej tradycji. Mówię tutaj o Sardynii na przykład, o Rawennie, która była miastem cesarskim, wschodnim miastem cesarskim, cesarza Justyniana, ale później też tak, no, właściwie w okresie tym powstawały bardzo cenne mozaiki, które przetrwały do dzisiaj właśnie w stylu takim bizantyjskim, dlatego że w okresie ikonoklazmu, trzeba powiedzieć, na wschodzie te mozaiki zostały zbite. A jeśli ikonoklasm czegoś nie dokończył, to Imperium Osmańskie, okupacja turecka, gdyby doprowadziła do końca. I właściwie dzisiaj najbardziej cenne zabytki kultury bizantyjskiej, jeśli chodzi o mozaiki, zachowały się właśnie na zachodzie Europy. Więc Kościół rzymskokatolicki nigdy nie odrzucał ikon, i może nie ikony, obrazów świętych. Natomiast nigdy też nie rozwinął ikony jako pewnego rodzaju sakrum. Ten obraz zawsze był obecny w kościele, nigdy nie był odrzucany. Natomiast w tradycji wschodniej właśnie taka kontrowersja teologiczna, nawet kontrowersja powiedzmy taka fizyczna, to jest związana z niszczeniem ikon, doprowadziła do rozwoju kultury sakralnej, chodzi o ikonografię. Jeśli mówimy o obraz czy ikona, to jest to samo. Prawda? Jeśli mówimy o obraz, tak, to jest greckie tłumaczenie ikon, to jest, gdyby używamy słowa greckiego ikona, i to słowo ikona jest związane już bardziej z konkretnym obrazem, do którego myśmy przywykli. To jest z pewnym wizerunkiem związanym ze świętymi, z Chrystusem, wypracowanym wizerunkiem w części wschodniej cerkwi, w części wschodniej kościoła. I ten, gdyby ta sztuka sakralna właściwie właśnie z powodu właśnie takich kontrowersji, ona rozwinęła się i rozwijała się w kościele wschodnim. Kościół zachodni, nigdy nie odrzucając ikony, właściwie też nigdy nie rozwinął w jakiś sposób sztuki sakralnej. Ona pozostała w zasadzie na bazie nawiązującym do malarstwa świeckiego. i w takim konkretnym gdyby wyrażeniach one właśnie tak się przejawiały i przejawia się w sztuce zachodniej właśnie w takim malarstwie realistycznym bardziej. Natomiast w kontekście wschodnim szukano w obrazie, w ikonie ducha, pewnej duchowości, pewnego sakrum, które wskazywało, podkreślałoby świętość danej osoby, tajemniczość, można powiedzieć. Natomiast na Zachodzie jak gdyby przedstawiano tak, jak widziano osobę, w zależności jeszcze od okresu. Więc ta sztuka zachodnia, ona inaczej wygląda. Sztuka ikonograficzna inaczej wygląda w kościele wschodnim, a inaczej w kościele zachodnim. Ale pod postacią, znaczy rozumiemy też kościół zachodni, też rozumiemy kościoły protestanckie. Kościoły protestanckie jednoznacznie raczej odrzuciły ikonografię, chodzi o dekorowanie świątyń i w zależności od tego, w jakich środowiskach ta reforma miała miejsce, czy chodzi o niemiecką reformację, czy chodzi o szwajcarską reformację, ona w różne formy przybierała. Na przykład Luther uważał, że ikony są niepotrzebne, ale nie uważał, że należy je niszczyć. Natomiast jeśli chodzi o reformację kalwińską, która miała i Zwinglego, która miała miejsce w Szwajcarii, tam już mamy akty, powiedzmy, ikonoklastyczne, gdzie dochodzi do, po prostu do niszczenia ikon i dzisiaj my możemy w niektórych świątyniach rzymskokatolickich na Zachodzie spotkać takie statuły świętych z pourywanymi głowami. To są z okresu reformacji. Więc Kościół Zachodni inaczej ustosunkowuje się do ikony ten protestancki, inaczej ustosunkowuje się ten Kościół rzymskokatolicki. Natomiast historycznie, natomiast jeśli chodzi o współczesne zainteresowanie ikoną, to ono jest i w jednym, i w drugim kościele. Ja myślę, że ani katolicy jak gdyby bardzo chętnie sięgają do ikony wschodniej, coraz bardziej jest ona obecna. Protestantów to już nie gorszy w żadnym wypadku. Również chętnie umieszczają w swoich zbiorach ikony, może inaczej do tego się odnoszą, ale ikona, można powiedzieć, stała się swego rodzaju taką propowiedzią albo głoszeniem prawosławia wśród innych wyznań chrześcijańskich.
Ojcze, wracając jeszcze do świętego Jana Damascyńskiego. O świętym Janie mówi się wiele, napisano wiele i zwykło się mówić, że był to wielki teolog, wielki filozof, nawet doktor Kościoła. Ale w cerkwi prawosławnej my używamy hagionimów i taki hagionim przywarł do świętego Jana jako prepodobny Joan Damaskin. Ja chciałem zapytać, co oznacza ów hagionim prepodobny? On jest dosyć trudno definiowalny na język polski, ale może co do samego takiego znaczenia, co do istoty tego słowa, co oznacza właśnie prepodobnej?
Język cerkiewno-słowiański wykształcił szereg takich określeń, hagionimów, tak, które są związane i przydawane jako świętym. Więc słowo prepodobnej czy określenie prepodobne jest nadawane zwykle świętym mnichom. A więc jak gdyby wskazują na to, mówiąc o tym, że to jest prepodobny Jan, więc to był święty, który był mnichem w swoim życiu. Mamy szereg takich świeszczenomuczennik, prawda? A więc chodzi o to, że był duchownym, który poniósł śmierć męczeńską, albo świeciciel, to jest biskup, który był święty, biesrebrnik, tak, który leczył ludzi, nie żądając zapłaty, i szereg innych takich określeń. Natomiast jeśli chodzi o świętego Jana Damascyńskiego, rzeczywiście był on mnichem, z tym, że okazuje się, był on prawdopodobnie prezbiterem. Tutaj trzeba byłoby użyć innego określenia. Natomiast tradycyjnie używa się właśnie prepodobny, to jest mnich, który jest świętym. I on był rzeczywiście mnichem w monasterze świętego Sawy i dlatego został, nazywa się prepodobny, tak samo jak święty Sergiusz z Radonerza, prawda? Prepodobny Siergii. Również mnich, prepodobny Serafim Sarowski. To znaczy ci mnisi, którzy byli, którzy zostali świętymi. No więc i tak dla świętego Jana Damascyńskiego przydaje się to określenie prepodobnego. Więc na język polski my takich nie tłumaczymy, nie mamy odpowiednich sformułowań, które by określały, przypisywały do konkretnej grupy świętych, a nazywamy go po prostu świętym.
Z osobą świętego Jana Damascyńskiego, nie wiem, czy z jego osobą, czy to będzie mój skrót myślowy, ale na pewno święty Jan Damascyński opisuje, definiuje, czy też doprecyzowuje takie dwa pojęcia teologiczne, może nawet dogmatyczne, a mianowicie usia, istota, oraz hipostasis, czyli hipostaza. Wiemy, że te dwa pojęcia mają swoje odpowiedniki łacińskie i również wokół tych pojęć powstawały może nie tyle co spory, ale pewnego rodzaju dyskusje. I tutaj chciałem dopytać, cóż oznaczają poza takim czystym ekwiwalentem usia istota, hipostasis, hipostaza, te dwa pojęcia i jaką rolę pełniły w teologii i pełnią do dzisiaj?
A święty Jan Damasceński jest, my mówimy tutaj dużo o jego aktywności w kontekście obrony ikon. Natomiast jego aktywność jest znacznie szersza. Jan Damasceński jest autorem, można powiedzieć, pierwszego podręcznika do teologii dogmatycznej. Ona się nazywa Wykład Wiary Prawdziwej albo Wykład Wiary Prawosławnej, możemy powiedzieć. Ten tekst został przetłumaczony bardzo wcześnie na język słowiański już w X wieku, w XII wieku na język łaciński został przetłumaczony i to jest taki podręcznik, który sumuje teologiczne dociekania, teologiczne myśli zebrane w coś, co podobne jest, można powiedzieć, do dzisiejszego katechizmu albo do podręcznika teologii dogmatycznej. Święty Jan wychodził z założenia, aby nic od siebie nie dawać, nic od siebie nie dodawać w kontekście teologii w znaczeniu dogmatycznym, więc pozostawać w tradycji ojców. Absolutnie uważam, że mu się to nie udało, dlatego że nauka o ikonach została przez niego rozwinięta i on jest, pozostając w tradycji ojców, absolutnie rozwinął naukę o ikonach. Natomiast jego zamiarem było w kontekście dogmatycznym pozostawać w tradycji ojców i ten tekst, Wykład Wiary Prawdziwej, związany jest właśnie z uporządkowaniem pewnych teologicznych nauk odnoszących się do naszej wiary. I w naturalny sposób święty Jan sięga i posługuje się wyrażeniami, które istniały wcześniej. Hipostaza, usia, prawda, są to wyrażenia, których używali ojcowie Kapadocy. Wyrażenia, którymi się posługiwał IV Sobór Powszechny, V i VI posługiwał się tymi wyrażeniami, właśnie szukając odpowiedniego wyrażenia, które precyzowałoby zależność osób Trójcy Świętej. A więc w jaki sposób Bóg jest jeden i w jaki sposób jest ich trzech. A więc święty Bazylii wprowadził wyrażenia, które mówiło, że jest jedna usia, jedna istota, a trzy hipostazy. To jest jeden Bóg w trzech hipostazach. Więc Jan Damasceński te wyrażenia powtarza. Te wyrażenia, trudno powiedzieć, w jaki sposób precyzuje, ale powtarza za Bazylii, może dodaje coś od siebie w związku z kontekście tego, że tak należy używać, że trzy osoby, to są trzy hipostazy, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Bazylian na przykład tak nie mówił o Duchu Świętym, nie nazywał go bezpośrednio Bogiem, a u późniejszych pisarzy my już to znajdujemy, chodzi mi o Grzegorza Teologa. Natomiast gdyby korzystając z dorobku ojców kapadockich, święty Jan również powtarza i mówi o tym, że Boga należy czcić w jednej osobie, to jest jako Boga, który jest złożony z trzech hipostas. Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale jest to jedność, to nie jest trzech Bogów, to jest jeden Bóg, jeden byt, boski byt, który jest i Ojcem, i Synem, i Duchem Świętym. Z jednej strony posługuje się on dialektyką, czyli wyrażeniami ojców kapadowskich, a z drugiej strony absolutnie sięga do Pisma Świętego. Pismo Święte wyraźnie mówi. Nowy Testament mówi, że idźcie, chrzcijcie, nauczajcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest to formuła na chrzcie bardzo, bardzo wyraźna. Więc należy, i jak to należy rozumieć? Ojciec, Syn i Duch Święty. Więc te wyrażenia znajdują się u Jana Damasceńskiego i szereg innych o naukę o aniołach, o naukę o stworzeniu. Tak samo i w kontekście chrystologicznym, to jest IV Soboru Powszechnego, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. A więc są w nim dwie natury, i boska natura, i ludzka natura. Natomiast jedna hipostaza boska, to jest jeden byt Syna Bożego. A więc posługuje się tymi wyrażeniami, czerpiąc je z dialektyki ojców wcześniejszych, pozostając jak gdyby w ich nurcie, w ich myśli, kompletując, uzupełniając ich myśli, tworząc w ten sposób podręcznik do dogmatyki.
Ojcze, zmierzając ku końcowi już naszej rozmowy, ja pragnę zapytać jeszcze o jedną istotną rzecz. Wspomnieliście, że święty Jan Damasceński jest autorem wielu dzieł teologicznych, ale myślę, że takim najbardziej może znanym z racji praktyki liturgicznej jest Oktoich, ośmiogłaśnik, a więc księga liturgiczna, która w cerkwi prawosławnej jest jedną z podstawowych ksiąg. Pytanie polega na tym, czy księga jest dosyć obszerna. Czy autorstwo tej księgi przypisuje się tylko świętemu Janowi Damasceńskiemu, czy w ogóle wiemy coś więcej na ten temat? Jeśli tak, to prosimy o przybliżenie.
Uważa się, że święty Jan dał początek dla Oktoicha, to jest księgi liturgicznej podzielonej na osiem tonów, osiem głasów, która jest bardzo obszerną księgą. Tutaj my możemy mówić, to jest bardzo duże dzieło i raczej święty Jan Damasceński sam w swoim życiu tego dzieła nie napisał, a dokończyli jego pracę, jego wkład jest ogromny w tą księgę, natomiast cały Oktoich, który my mamy dzisiaj, który używamy liturgicznie, gdyby zapoczątkowany przez niego, natomiast dokończony przez jego uczniów. To, co wiemy i co możemy powiedzieć z pewnością o Janie Damasceńskim, Jan Damasceński upowszechnił formę kanonu. To jest modlitwy, która jest stała się w naszych nabożeństwach nieodzowną częścią utryni, którą zawarł we wszystkich utryniach całego Oktoicha. I ten kanon on jak gdyby zaczerpnął od swego poprzednika, świętego Andrzeja z Krety, który napisał wielki kanon, który my czytamy w okresie Wielkiego Postu. Natomiast Jan Damasceński prawdopodobnie ten kanon podzielił na 9 pieśni, na 9 ut, na 9 części można powiedzieć. Porozdzielał je irmosami, to jest tekstami śpiewanymi, w naszej tradycji liturgicznej śpiewanymi. I ten kanon, jak też inne kanony, które on napisał, jak gdyby upowszechnił. I to możemy mówić o tym, że właśnie od świętego Jana Damasceńskiego upowszechnia się forma kanonu, jeśli chodzi o użycie go w czasie nabożeństw liturgicznych, szczególnie utryni. Natomiast jeśli mowa jest o Oktoichu, to możemy przypuszczać, on był inicjatorem tego dzieła, on znaczącą część kanonów napisał. Uważa się, że napisał on kanon na święto Paschy i na inne ważniejsze święta liturgiczne, a więc absolutnie brał udział w tworzeniu liturgiki, to jest tworzeniu tekstów liturgicznych, które my używamy obecnie w cerkwi. Więc oprócz tego, że napisał bardzo ważne wyrażenia i słowa przeciwko tym, którzy odrzucają święte ikony, to jego twórczość liturgiczna jest bardzo znacząca. Jest taka tradycja, która mówi o tym, że Jan dyktował te stichiry, kanony, śpiewając. To jest sam, jakby był poetą, trzeba być poetą, żeby tak umieć, prawda, używać tekstów liturgicznych, on właśnie śpiewając, a stenografowie zapisywali jego tekst śpiewany w formę kanonu.
Ojcze, nurtuje mnie jeszcze taka jedna rzecz. Mianowicie, kiedy powiedzieliście o tym, że o tych praktykach nieumiejętnego używania ikon, czy też niezgodnego z przeznaczeniem używania ikon, i wspomnieliście o szatach liturgicznych, o zbędnych zdobieniach. Ja chciałem zapytać, jak to jest dzisiaj, bo dzisiaj też szaty liturgiczne są czasami bardzo zdobione. Czy to jest zgodne z treścią kanonów, czy to jest przyjęte dzisiaj jako coś zgodnego z rytem liturgicznym, coś, co się przyjęło, czy może jest to po prostu jakaś pozostałość, która no po prostu weszła i tak jest?
Ja może ograniczę się do sformułowań kanonu. Nie pamiętam, który to jest kanon VII Soboru Powszechnego. Właściwie VII Sobor, mając na względzie właśnie ten problem ikonoklazmu, nakazuje, aby ubrania liturgiczne, szaty liturgiczne nie były drogie. No chyba zapomnieliśmy o tym kanonie i szaty liturgiczne dzisiaj nas różnie wyglądają, są rzeczywiście czasem bardzo drogie i tak dalej. Natomiast odniesienie się do tego przepisu, tak może nieładnie powiem, no wskazuje na to, że strój duchownych, on nie powinien być drogi. On powinien być odpowiedni, natomiast nie powinien być, ogromnych sum nie powinien pochłaniać. Kanony jeszcze inne rzeczy mówią odnośnie zdobienia się, używania pachnideł, tak dalej, tak dalej. Natomiast myślę, że to jest, o tym warto pamiętać dzisiaj, jeśli chodzi o nasze szaty liturgiczne. Chcemy, żeby one były ładne. Naturalnie, że mogą być piękne, mogą być ładne, natomiast kiedy następuje przesadne zdobienie i przesadnie są drogie, okazuje się, że to nie jest droga, którą wyznaczył nam VII Sobór Powszechny na przykład.
Ojcze, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Gościem Radia Ortodoksja był ojciec dr Andrzej Kuźma, patrolog, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Raz jeszcze dziękuję. Sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki. Dziękuję bardzo.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.